Campus. Campus.
Czy w centrum handlowym jest cisza, czy tylko nam się tak wydaje? I jak oszczędzanie na muzyce w miejscach publicznych przenosi się na to, jak się czujemy? Czy to właśnie w galerii handlowej, czy w zupełnie innych miejscach? Profesor Sylwia Makomaska jest ze mną, muzykolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka psychologii muzyki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to jak to jest z tymi centrami handlowymi? Czy to jest tak, że jest jedna playlista do wszystkich centrów na świecie, czy sprawa jest bardziej skomplikowana?
Oczywiście sprawa jest bardziej skomplikowana i odpowiedź na to pytanie tak naprawdę jest chyba niemożliwa, bo nie do końca jesteśmy w stanie sięgnąć za kulisy programowania muzyki we wszystkich centrach na świecie. Pewną wiedzę mam na temat tego, jak wygląda to w Polsce. I w przypadku Polski jest tak, że właściwie jedna firma jest monopolistą na rynku polskim i to od tej firmy de facto zależy, jak będą wyglądały playlisty w polskich centrach handlowych. Chociaż właściwie ta odpowiedź też nie jest taka prosta, dlatego że firmy audiomarketingowe zazwyczaj współpracują ściśle z markami, które de facto decydują o tym, jakie cele ma audiomarketing spełniać.
No właśnie, o co chodzi z tymi celami, audiomarketingiem? Czemu to jest w ogóle takie ważne? Nie można po prostu włączyć radia w galerii handlowej i tyle?
No okazuje się, że w sytuacji, kiedy wszystko jest puszczone tak spontanicznie, to nie do końca to spełnia cele marketingowe. Więc oczywiście możemy postawić na spontaniczność i oddać wszystko w ręce pracowników, sprzedawców, ale może się okazać, że w ten sposób wyrządzimy więcej szkody niż pożytku. W związku z tym marki, firmy, które myślą w taki poważny sposób na temat marketingu sensorycznego, decydują się na pośrednictwo, na skorzystanie z usług firm audiomarketingowych.
No i jak to działa? Rozpakujmy to. Mhm. Rozumiem, że celem większości sprzedawców jest jak najwięcej sprzedawać. W jaki sposób muzyka może nas do tego zachęcać?
Mhm. To też jest bardzo ciekawe pytanie, ale odpowiedź nie jest prosta, dlatego że ten łańcuch zależności, łańcuch reakcji jest bardzo skomplikowany. Mówiąc o celach, miałam na myśli na przykład to, że niektórym markom może zależeć na tym, aby zwiększyć przepływu klientów, przepływ, czyli ruch klientów w miejscu sprzedaży.
Czyli może im zależeć na tym, żebyśmy w danym sklepie po prostu ruszali się szybciej.
No mówiąc kolokwialnie tak, bo jeśli na przykład pomyślimy o tym, jak duży ruch jest w centrach handlowych na przykład przed okresem Bożego Narodzenia, to możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że w jakiś sklepach spożywczych, wielkopowierzchniowych, markom będzie zależało na tym, żeby klienci po prostu robili zakupy szybciej. I w związku z tym na playlistach będzie dominowała muzyka w szybkim tempie, muzyka dynamiczna. I to przekłada się na nasze reakcje, to znaczy my w sposób taki mocno niekontrolowany będziemy dostosowywać tempo naszych procesów fizjologicznych do tempa muzyki, czyli na przykład będzie przyspieszało się tempo chodu, tak? Czyli to się jakby w bezpośredni sposób będzie przekładać na nasze zachowania, ale też może to spowodować impulsywne zakupy, to znaczy będziemy po prostu w szybki, taki niekontrolowany sposób wrzucać do koszyka, co popadnie.
Jest pani autorką artykułu w Gazecie Wyborczej właśnie o psychologii muzyki i o tym, jak się zachowujemy w centrach handlowych. To, co mnie tam zainteresowało najmocniej, to przywołanie pani badań, w których pisze pani, że wysyłała badanych jakąś próbę do centrów handlowych z włączonymi dyktafonami i oni mieli potem powiedzieć, jaka była muzyka w tych miejscach i oni mówili, że była cisza. Okazywało się, że wcale nie. Czy to możliwe, że muzyka nawet sprawia, że oddychamy szybciej, chodzimy szybciej, a jednocześnie jej w ogóle nie słyszymy?
No właśnie, to jest bardzo ciekawy proces i taka sytuacja, w której muzyka lokuje się na tak zwanych peryferiach uwagi słuchowej. Czyli nie jest to bodziec podprogowy, który jest prawnie zakazany, ale są to bodźce, które właśnie lokują się na peryferiach uwagi słuchowej. Czyli my po prostu nie do końca tak uważnie, z dużą dozą świadomości będziemy je przetwarzać, natomiast te bodźce będą na nas wpływać, będą wpływać na nasze procesy fizjologiczne, na nasze reakcje emocjonalne, również na to, w jaki sposób będziemy myśleć. Czy na przykład będzie nam się wydawało, że w danym miejscu czas płynie wolniej, czy szybciej, czy dane miejsce wydaje nam się luksusowe. I to jest rzeczywiście bardzo ciekawy wachlarz reakcji. I rzeczywiście te badania pokazały, że pomimo tego, że w centrach handlowych jest bardzo niewiele miejsc, w których nie ma muzyki tła, to w sytuacji, kiedy była muzyka tła, badani, którzy no niestety przyzwyczaili się do tego bodźcowania akustycznego w miejscu sprzedaży, im wydawało się, że tam jest cisza, a cisza kojarzy nam się z brakiem bodźców akustycznych. Oczywiście mówimy tutaj o takiej ciszy, którą rozumiemy w sensie subiektywnym, no bo cisza absolutna, wiadomo jest, że w centrum handlowym nie będzie istniała.
A jak wpływa na nas muzyka, którą słyszymy, którą wybieramy, którą możemy sobie sami włączyć w samochodzie, czy w domu, czy do pracy? Tutaj też, rozumiem, te psychologiczne wpływy są nawet bardzo duże.
Oczywiście. Sytuacja, w której wybieramy muzykę, jest o tyle lepsza z punktu widzenia słuchacza, że to on decyduje o tym, jak ta ścieżka dźwiękowa w jego życiu ma wyglądać. Czyli można by powiedzieć, że co do zasady jest to o wiele lepsza sytuacja, o wiele korzystniejsza z punktu widzenia odbiorcy. I tutaj też musimy mieć świadomość tego, że wszystko zależy od celów, jakie chcemy osiągnąć, bo musimy być świadomi tego, że muzyka po prostu na nas będzie oddziaływać. Czyli na przykład jeśli siedzimy za kierownicą, za kółkiem i staramy się no, jakoś przetrwać na przykład jakąś nużącą podróż, to chyba nie będzie dobrym rozwiązaniem włączenie playlisty, która będzie działać na nas usypiająco, tylko raczej polecałabym tutaj playlistę, która będzie bardziej dynamiczna, która będzie nas mobilizować do działania.
Pamiętam dobrze taką niebezpieczną historię. Wiózł mnie raz daleki znajomy, był bardzo niewyspany i włączył sobie jeszcze jedną z rozgłośni, które puszczają muzykę klasyczną. No i zjeżdżał mi za linię. Musiałem tam na niego krzyczeć, machać mu kierownicą. Myślałem, że ta muzyka klasyczna no upiękniłaby katastrofę, ale to zdecydowanie nie jest to, na czym mi zależy. No ale to są znów te procesy fizjologiczne, czyli to, czy właśnie zasypiamy, czy budzimy się, a jak z nastrojem? No bo na przykład, czy muzyka może sprawić, że jesteśmy smutni albo weseli?
Oczywiście. Istnieje taki mechanizm, który nazywamy tak zwanym zarażeniem emocjonalnym. I jest to sytuacja, w której my przejmujemy jako słuchacze cechy, jakie wyraża muzyka. Czyli zakładamy, że muzyka, która jest smutna, może spowodować oczywiście, że będziemy bardziej smutni. Ale nie zawsze tak jest. Zarażenie emocjonalne to nie jest jedyny mechanizm, który jest wymieniany jako mechanizm wywołujący reakcje emocjonalne. Bardzo ważne znaczenie mają również wspomnienia i skojarzenia, jakie mamy z danym utworem muzycznym. I zazwyczaj jest tak, że utwory, które kojarzą nam się pozytywnie, będą w taki sam sposób oddziaływać na nas przez całe życie. Czyli mamy taki, można by powiedzieć, woreczek wspomnień muzycznych, które mogą być zaaplikowane w różnych sytuacjach, czyli warto mieć też taką apteczkę swoją własną i mieć świadomość tego, że różna muzyka, różne rodzaje muzyki, różne utwory muzyczne oddziałują na nas w odmienny sposób. Więc ja oczywiście zachęcam do tego, żeby w świadomy sposób przysłuchiwać się muzyce i obserwować swoje reakcje. Bo to też nie jest tak, że jesteśmy w stanie, że ja będę Państwu w stanie opowiedzieć o jakiejś playliście uniwersalnej, dobrej dla wszystkich, tylko rzeczywiście my jako słuchacze bardzo różnimy się pod względem preferencji muzycznych, pod względem właśnie wspomnień, które mamy. Więc tutaj rzeczywiście każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne doświadczenia muzyczne, aczkolwiek oczywiście wszyscy wyrastamy w kulturze masowej i część z tych skojarzeń ma charakter masowy. I to jest oczywiście też bardzo często wykorzystywane w różnego typu kampaniach o charakterze marketingowym.
A jak to działa jeszcze z tym smutkiem? Bo no, takie największe skojarzenie chyba jest, że człowiek, który jest smutny, słucha tej smutnej muzyki. No i wyłączmy teraz sytuacje takie wymagające zajęcia się ze specjalistą swoim zdrowiem psychicznym, no, ale taki dół po prostu. Okropna pogoda, czujemy się gorzej, to trwa chwilę. No i czytałem kiedyś chyba, że smutna muzyka może nam wtedy pomóc, ale czy to nie jest też jakieś oszustwo?
No to też oczywiście nie odpowiem tutaj w jednoznaczny sposób na to pytanie, bo wszystko zależy. Może być smutna muzyka, która będzie kojarzyć się pozytywnie danej osobie. Więc wcale nie jest tak, że smutna muzyka będzie za każdym razem zarażać nas tym smutkiem. Różnie to bywa po prostu, mówiąc w wielkim skrócie. Tutaj nie uzyska pan ode mnie jakiejś jednoznacznej odpowiedzi, że w każdej sytuacji będzie tak czy tak, bo rzeczywiście bywa różnie. Dla jednego smutna muzyka będzie właśnie powodować to, że no, na przykład się uspokoi, wyreguluje swoje emocje i będzie w stanie pójść dalej, ale też na przykład myślę tutaj o takich badaniach bardzo dużych, które były przeprowadzone w Australii na temat tego, jakiej muzyki słuchają osoby, które zmagają się z depresją, i otóż okazało się, że właśnie te ścieżki dźwiękowe, które słuchacze dobierali sobie, bardziej im szkodziły niż pomagały. Czyli wrócę do tego stwierdzenia, że rzeczywiście powinniśmy być świadomi, powinniśmy dobrze rozeznać to, jak muzyka na nas wpływa.
Słuchajcie muzyki świadomie. Dobrze też zacząć od słuchania dobrej muzyki. No tutaj polecę taką warszawską rozgłośnię 97.1 FM. Profesor Sylwia Makomaska z Uniwersytetu Warszawskiego była moją gościnią, psycholożka muzyki, która opowiadała o tym, jak dźwięki, które słyszymy, albo ich nawet już nie słyszymy, wpływają na nas cały czas. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Radio Campus 97.1 FM.